To jest DualShock. Bardzo lubię go posłuchać.
Witamy w kolejnym odcinku DualShock Podcast. Dzisiaj dość specjalny odcinek, bo jest nas trzech. Sami słuchacze prosili o to, żebyśmy nagrywali w trójkę. Nam też jest tak wygodnie, bo możemy sobie podzielić się w trójkę naszymi wrażeniami, więc to już nie jest nawet DualShock Podcast, można by powiedzieć Triple Shock Podcast, ale raczej już nie chce nam się zmieniać loga, nie chce nam się zmieniać
nazwy. Raczej Cripple
strony.
Podcast.
Witają się z wami ja, czyli Bizon, kolega Odin.
Hello.
I kolega Blady.
Cripple Podcast, hell yeah!
I dzisiaj naszym głównym tematem będzie seria Silent Hill, od co również się domagali słuchacze, ale zanim przejdziemy do omawiania Silent Hillów, Blady rzuci nam nieco newsów. Let's do the news!
And it's the news! Prezes firmy Crytek, Sevat Yerli, powiedział, że początkowe lub środkowe lub końcowe fragmenty gry Crysis 2 będą się rozgrywały na wyspie. Nie będzie to jednak wyspa znana z pierwszej części, bowiem będzie to wyspa Nowy Jork. Tak wielkie jabłko będzie miejscem rozgrywki i przyznają, że inspiracją do tych lokacji były filmy takie jak Jestem Legendą czy Pojutrze. Meanwhile, Warner Bros. Kontynuuje zyssanie pieniędzy z marki Batman. Potwierdzili, że Rocksteady będzie tworzyć znacznie więcej części niż tylko drugą i po prostu będzie całe zatrzęsienie Batmana w ogóle. Będzie go dużo. Będzie go. Meanwhile, Peter Molyneux przyznał, że jest beznadziejny. W wywiadzie dla jakiejś strony powiedział, że zdziwiło go, kiedy dowiedział się, że ponad połowa graczy nie wykorzystywała połowy możliwości, które dawały TGS-y w grze Fable 2. Stwierdził, że to jest jego wielka porażka, że gracze nie rozumieli tej gry i dlatego trójka będzie jeszcze prostsza. Także cieszmy się wielce, że casual gaming jest ciągle silny i możemy się spodziewać, że niedługo gry będą się sprowadzały jedynie do trzymania przycisku A, żeby wygrać. W innych news ukończyłem SWAT 4, jest to świetna gra i chciałbym, żeby ktoś łaskawie spojrzał na tę serię i zdał sobie sprawę, jak genialnym byłoby przechodzenie kampanii, gdzie każdy członek oddziału jest prowadzony przez kogoś na kołapie. Ale nie, przecież ta gra wymaga myślenia, przepraszam. A Bizon gra w Mass Effect, a ja już kończę. Blady, DualShock Podcast. Cripple Podcast, hell yeah! DualShock Podcast się rozpoczyna, tak jak zapowiadał Bizo, będziemy rozmawiać o serii Silent Hill. Jednak jest problem, nic o niej nie wiem, nie grałem w żadną część, nie widziałem filmu i właściwie nie wiem, co tu robię. Tak jak zawsze kwestionowany był udział mojej w podcaście, tak dzisiaj jest już szczególnie pod znakiem zapytania moja przyszłość, jednak, ale... Tak się składa, że zarówno Odin, jak i Bizon coś tam wiedzą o tej serii, więc jest pewna szansa, że mnie wprowadzą w ten klimat i może pod koniec tego podcastu już coś będę wiedział o tej jakże bogatej, rozsławionej i kompletnie nieznanej przeze mnie serii.
Dziękujemy. Więc może zacznę ja. Był zacznę rok 1999. Taka sobie była konsolka, PlayStation się nazywała, i na niej rządził gatunek gier survival horror, był zdominowany przez grę, co się nazywała Resident Evil. I w tej grze nacierały na nas chmary zombie i my mieliśmy ten nasz pistolet czy ty karabin i waliliśmy w te zombie i jedyne te momenty, które nas straszyły, to te, który gdzieś jakiś zombie czy jakiś zmutowany pies wyskakiwał nam przed oczy. I to był właśnie taki strach typu buu, jak w takich słabych horrorach. I nagle w 99 przychodzi Konami i daje nam coś, czego jeszcze do tej pory w grach jakby nie było. Czyli horror, ale bardziej psychologiczny. Ten, w którym nie boimy się tego, że zaraz coś wyskoczy, tylko wiemy, że coś tam jest, słyszymy to, zdajemy sobie sprawę z obecności, że nie jesteśmy sami. I to jakby buduje ten cały wspaniały strach, bo właśnie to jest dla mnie esencją tego.
No, czyli wiesz, że tata przyjdzie w nocy, ale nie wiesz kiedy.
Tak, i było to, że było to jeszcze dodatkowo ubarwione wspaniałą muzyką Yamaoki. No, ja myślę, że tutaj ja grałem Silent Hilla pierwszą część trochę późno po premierze i też dużo nie grałem, bo pierwsza styczność ogólnie z tą grą to było demo dołączone do pełnej wersji Metal Gear Solid na PSX-a. i jakoś nie miałem odwagi, nie miałem może sił, bo trzeba przyznać, że gra już dzisiaj jest w swoim gameplayu bardzo archaiczna. I jeżeli chcemy w nią pograć, to tylko dlatego, że chcemy poznać fabułę i rzeczywiście się przestraszyć, bo mimo to, że to są tylko te parę set poligonów na postać, to wierzcie mi, że ja grając to demo dołączone do MGS-a 2 lata temu bodajże, naprawdę byłem ostro wystraszony tą bardzo brzydką starą grą.
Ale to powiedzmy, właśnie mówię, że jedynka no, jest dość ograniczona. Wpływają na to, jak wygląda to straszenie nas, czy to jest takie straszenie właśnie, jak mówiłeś, takie bardziej rezydentowe, czy jakby już w pełni, bo ja wiem, że w późniejszych częściach Silent Hill właśnie było ten samo miasto było tym, co cię straszy. I w jedynce też takie jest, czy dopiero dochodzili do tego w kolejnych częściach?
Nie, to właśnie jest ten jakby nowy nurt horrorów na komputerowych. No, Odin, proszę.
To jest z jedynki już rozpoczęte w sumie właśnie. O tyle się seria Silent Hill od Residenta różni, że właśnie nie stara cię straszyć konkretnym jednym momentem, na który cię przygotowuje w jakiś tam sposób, bo zbierasz granatnik i miotacz ognia, tylko w Silent Hillu jest tak, że masz nóż, kiedy rozpoczynasz grę i ogólnie cały nacisk jest na to, że musisz odnaleźć swoją córkę, prawda? I przez to znacznie większy stopień imersji jest, jeśli chodzi o wczuwanie się w bohatera i w ogóle w grę. Jest to o wiele przyjemniej, o wiele ciekawiej niż w Residentach. Oczywiście jest to też sposób, który nie każdemu się może podobać, bo nie każdy ma ochotę błądzić po Silent Hillu, bo w Silent Hillu poza tym ważna była mapa też, jeśli mówię o domach, prawda? Nie wiem, Bizon, ty na pewno wiesz, że mapa w Silent Hillu, jak nie znaleźli na pamięć, to czasami w ogóle mogła być dość mylna. I no i ogólnie gra jest naprawdę bardzo, bardzo fajna, jeśli chodzi o ten nowy, ten nurt, o którym właśnie mówił przed chwilą nasz kolega. I no i to w sumie tyle, jeśli chodzi o ode mnie.
Słuchajcie, a jak wygląda sprawa sterowania? Bo ja wiem, że ono prawie zawsze w grach horrorowych no, jest po prostu kaleckie.
No to był mój problem główny z Silent Hillem. Bo w niego się mi strasznie topornie grało. Już przez to posiadało ogólnie 2 poziomy. Pierwszy był ten,
drugi,
którym zaczyna się gra i mamy ten rzeczywiście jakby pokazane, czym jest ten strach, bo to naprawdę ta pierwsza scena jest okropnie straszna. Jak ja grałem w nią w nocy właśnie na PS2 już, bo no kupiłem MGS-a już na PS2. I jak ja grałem w to w nocy, naprawdę się wystraszyłem i byłem właśnie zdziwiony strasznie tym, że ta gra, tak stara, może mnie tak wystraszyć tym, jak to wygląda, jak jest zaprezentowane, jaka jest muzyka. A drugi poziom dostępny w demie jest gdzieś ze środka gry, szkoła bodajże. I tam jest nastawione jakby na akcję. Tam właśnie jest wybór, jeżeli wybierasz poziom w demie, tam jest napisane action. Wybierasz ten poziom action i przenosi cię do tej szkoły. I tam zaczynają się schody, bo kontrola jest dość no powolna. Reakcje Harego na nasze komendy są bardzo takie ociężałe. Może to jest spowodowane tym, że ja właśnie grałem na PS2, są jakieś problemy z emulacją, ale z tego co widziałem na filmikach z jedynki na PSX-ie, to wygląda w ten sam sposób. I troszkę mnie to bolało, bo no w dwójce już tego Silent Hill 2 już nie ma tych problemów. I to jest jeden z tych powodów, dla których no trudno mi by było dzisiaj przebrnąć przez pierwszego Silent Hilla, chociaż bardzo bym chciał jeszcze nie tylko z YouTube pozyskać tą wiedzę o fabule gry, ale też no, z własnego doświadczenia sam się przerazić przez rozgrywkę.
No właśnie, jak to jest, czy trzeba zagrać w jedynkę, żeby zrozumieć dwójkę?
Nie.
Nie, niekoniecznie.
Ogólnie powiązania fabularne są takie, że pierwszy Silent Hill i trzeci Silent Hill jest jakby konkretnym sequelem pierwszej części. Jeżeli ktoś nie grał w pierwszą część, może spokojnie odpalić sobie dwójkę i będzie miał niesamowite doświadczenie. Ale może zanim przejdziemy już do dwójki, porozmawiamy jeszcze o pierwszym Silent Hillu, bo to oprócz tego, że gra była wielkim sukcesem dzięki temu, że była tym horrorem bardzo takim nowoczesnym, dodatkowo jeszcze posiadała bardzo głęboką, bardzo taką zaawansowaną fabułę i nie chcemy tutaj zdradzać za dużo, ale może chociażby no, nakreślimy to, o czym gra opowiada, gdyż no, jesteśmy Harrym Masonem bodajże, tak się nazywała ta postać.
Masoni, wiedziałem.
Harry Mason.
Tak.
I Harry wybiera się na wakacje do miasteczka Silent Hill ze swoją córeczką Cheryl. I jadąc do miasteczka unika zderzenia z samochodem i budzi się już nieprzytomny i spostrzega, że na siedzeniu obok nie ma jego córki. I właśnie wyrusza do...
Bizon, szuka... To nie było tak, że on mija przewrócony motocykl jednej policjantki.
Odin, ja nie chcę robić spoilerów, naprawdę. Nawet takich leciutkich.
A, no dobra, no to... No dobra, no to niech to będzie samochód.
Tak mniej więcej to wygląda, że... No, nasza postać szuka swojej córki we mgle i to też było takie dość ciekawe, bo gra była... Znaczy całe miasteczko na zewnątrz było jakby skąpane we mgle.
A w folderze wyglądało tak ładnie.
Kiedyś. Wszystko było we mgle dlatego, że po prostu PlayStation nie radziło sobie jakby z wygenerowaniem całego miasteczka. I dzięki temu raz, że Konami udało się stworzyć wspaniały klimat i jakby tą no ikonę już Silent Hill, to, że całe miasto jest skąpane we mgle. I dodatkowo właśnie zyskali na mocy i mogli zrobić taką... no. Ja myślę, że na PSX-a bardzo ładną grafikę, no bo niektóre tekstury są naprawdę niezłe w tej grze.
I przede wszystkim
gra ma w pełni trójwymiarowy silnik, a nie tak jak mieliśmy w Residentach, że mieliśmy trójwymiarowe postaci i tła były jakimś tam statyczne. Tutaj w Silent Hillu wszystko jest w 3D, ma świetny efekt latarki jak na PSX-a, no... Cudownie.
Może to, co jest najważniejsze, jeśli chodzi o Silent Hill i prezentację, to są te ujęcia kamery, które były zastosowane po raz pierwszy w ogóle w grach. I to było tak, że w niektórych miejscach kamera nie podążała za głównym bohaterem, tylko była ustawiona statycznie i w różnych przekręconych pozycjach, lekko pochylona, u góry, na dole, na samym, na poziomie stóp, albo nie wiem, na samym dachu i przedstawiała nas w takiej dziwnej, pokrzywionej pozycji, w której
Odin, ale tak nie było już w pierwszych Alone in the Dark na PC-ty?
Ale
jestem prawie pewien, że tak było. No to nie pierwsza z historii, no.
Ale Alone in the Dark to były inne gry zupełnie, one były takie bardzo prymitywne jeszcze wtedy. Pierwsze, nie myślę, żeby można było mówić o takim samym doświadczeniu, jeżeli chodzi o Silent Hilla i pierwsze Alone in the Dark. No.
Pierwsze Alone in the Dark miały jeszcze zresztą do tego to, że miały silnie nacisk na elementy akcji, bo były momenty, w których jeśli nie wiedziałeś co zrobić, to ginąłeś od razu. Były już preskryptowane po prostu. Ale nie chodzi o to, no najważniejsze z tego wszystkiego, jeśli chodzi o prezentację, to właśnie te kąty kamery i to zapadło graczom bardzo w pamięć i spotkało się z bardzo dobrym odzewem i ogólnie z zadowoleniem. No i to było potem kontynuowane w tej serii. Zresztą potem nagle wszystkie gry, które się opierały właśnie ten typowy survival horror, to zaczęły stosować właśnie ten element przedstawiania gracza w ten sposób. A z tego co wiem, to doskonale buduje klimat oraz niepokój. I poza tym można przedstawić elementy środowiska, na przykład jak przechodzisz przez jedno miejsce, to beczka się przewraca, ale w taki charakterystyczny sposób, że normalnie jakbyś przeszedł, kiedy kamera by była w tym widoku TPP, to nie zwróciłbyś to na to za bardzo uwagi, ale z racji tego, że właśnie ona jest tak statycznie umieszczona u góry, to zaczyna od razu mieć to inny wpływ na ciebie, dlatego że widzisz, że coś się przewraca, nie wiesz dokładnie co, i od razu możesz się wystraszyć takiego głupiego elementu, jak przewracająca się beczka. To jest fajne, naprawdę. To było naprawdę bardzo pozytywne w pierwszej części.
Co by nie mówić, pierwszy Silent Hill odniósł ogromny sukces i nie mogli się ludzie doczekać sequela. Sequel przyszedł już na kolejną generację konsol, na PlayStation 2. I cóż, ja nie mogłem się przekonać w żaden sposób, żeby zagrać w Silent Hill'e, głównie dlatego, że no nie kręcą mnie specjalnie horrory, podobnie jak ciebie, Odin, i ty, Blady, chyba w ogóle się nie stykasz z horrorami, z tego co wiem.
Boję się.
No właśnie. Ale wiele dobrego słyszałem o scenariuszu gry Silent Hill 2 i jako poseł z dwójki, no chciałem chociażby, pomijając to, że słyszałem, że gra jest podobnie archaiczna jak pierwsza część, że są problemy z tym i z tamtym, to chciałem jednak poznać tą historię, bo gdzie bym się nie czytał jakiegoś artykułu o dobrych grach na PS2, I jeżeli czytam o jakiejś świetnej fabule, zawsze pojawiał się Silent Hill 2. I dziś mogę z ręką na sercu powiedzieć, że to jest jedna z tych gier, które ja mogę nazwać dziełami sztuki. I to właśnie dlatego, że fabularnie jest niesamowita, jest tak wciągająca, buduje taki związek z postacią głównego bohatera, że ja grając tą grę drugi raz, znaczy powiem tak, gdy miałem ją przechodzić drugi raz, bardzo mocno się zastanawiałem, czy będę w stanie ją ukończyć, czy po prostu jej nie wyłączę, bo naprawdę przechodzenie tej gry i przeżywanie tego jest dla samego jakby gracza dość traumatycznym przeżyciem i to jest ciekawe. Nie wiem, czy może to tylko ja buduję taką więź z postacią komputer wygenerowaną na mojej konsoli.
Tak.
Ale nie, naprawdę w to trzeba zagrać, żeby się przekonać. I też chcę nakreślić początki fabuły, bo to też mnie zainteresowało. Otóż główny bohater gry, James Sunderland, jest wdowcem od bodajże 2 lat od tego, jak się dzieje akcja gry. I pewnego dnia dostaje list. List od swojej zmarłej żony, w którym pisze, by on przyjechał do niej, do miasta Silent Hill i by spotkali się w ich wyjątkowym miejscu, że ona tam na niego czeka. I jakże zdesperowany musi być ten 2-letni wdowiec, że decyduje się mimo wszystko, mimo że wie, że ona nie żyje, to jedzie do Silent Hill, żeby ją odnaleźć. I właśnie w tym momencie, gdzieś przy drożnej ubikacji koło miasta Silent Hill,
to jest ich specjalne miejsce, tak?
Zaczyna się gra. Słyszymy tylko narrację głównego bohatera. W tle leci wspaniały utwór Promise Akira Yamaoki. I to, jakie wrażenie zrobiła ta gra już samym początkiem na mnie, dzięki temu, że jest voice acting wspaniały po prostu, wiele lepszy niż w pierwszej części, bo to jeszcze Odin musisz powiedzieć na pewno, że w pierwszej części nie był to wcale świetny ten voice acting. Nie był tak, jakbyśmy się spodziewali.
Wiesz, no, one ogólnie w Silent Hillach, one sobie powoli były udoskonalane, dlatego że ciężko jest zrobić grę, w której część voice actingu jest robiona przez aktorów wybranych z przypadku, a większa część przedstawiony w formie pisanej w ogóle nie ma dialogu mówionego, więc wszelkie najważniejsze dokumenty, nawet w pierwszej części poznawałeś czytając je, a nie zawsze zwracałeś na nie uwagi. W dwójce był ten sam problem, tylko że większa część fabuły i wszystko było wyjaśniane właśnie za pomocą filmików i różnych wstawek. I dzięki Bogu, dlatego że dużo ludzi nie zrozumiało jedynki właśnie.
Do usług, panowie, do usług.
Więc ciągnąc to dalej, ja nawet jeżeli... Bo...
A mogę tylko, przepraszam, Bizonie.
Tak.
Chcę zwrócić, że fabuła jest identyczna w czekającej na premierę grze Alan Wake, gdzie Alan dostaje list właśnie od żony, chodź do mnie, a przecież ja nie żyję.
Alan Wake, prawdę mówiąc, jeżeli możemy zboczyć na chwilę z tematu, to Alan Wake dla mnie nie jest niczym, póki nie powstanie, bo ja słyszę o tej grze od, nie wiem, 4 lat, czy od nie wiem kiedy i ona się zmienia cały czas.
Znaczy, no na razie tak bardzo jej dobrze wychodzi wychodzenie, że właśnie anulowali wersję na PC-ta, więc fajnie.
Dobrze, nie rozmawiamy o Alanie Wake'u. Silent Hill 2 jest naszym tematem teraz. Dobra, jest od 3 lat wdowcem, jest już James.
Yeah.
Więc ja nie uważam tej gry za... no survival horror jako taki. Bo ja kupując grę, która ma być survival horrorem, oczekuję od tego, że jej jakby scenariusz będzie mnie jakby chciał przestraszyć cały czas, że jej celem będzie przestraszenie mnie jako gracza, no bo to jest w końcu survival horror. Ale ja kończąc grę doszedłem do wniosku, że to tak naprawdę fabularnie nie można tego w żaden sposób uznać horrorem. Ja użyłem takiego zwrotu, że to jest, ja wiem, przerażająca historia miłosna, taka nieco brutalna historia takiej prawdziwej miłości. Ja po skończeniu tej gry...
Muszę skrócić tę nazwę, bo jest mało chwytliwa.
Ja po skończeniu tej gry przez 2-3 dni miałem takiego doła, bo cały czas w głowie filtrowałem to, co przegrałem na PS2. jakoś próbowałem sobie, nie wiem, poczułem się jak bohater gry, próbowałem sobie poukładać to wszystko w głowie, dojść do jakichś wniosków, zacząłem pisać z ludźmi, którzy grali w tą grę i dowiadywać się, jak oni to widzą.
Zacząłeś podróżować z miasta do miasta.
Ale ty się możesz śmiać, Blady, ale to była właśnie jedna z tych gier, które wpłynęły na mnie bardzo i ja do dziś mogę powiedzieć, że nie ma filmu, nie ma książki, nie ma drugiej gry, która tak na mnie mocno oddziałowała swoim scenariuszem jak drugi
Metal Gear Solid 2 dla mnie.
Nie, właśnie...
Ale tu jest to zupełnie inny poziom, dlatego że tutaj masz ukazane wszystkie większe okropieństwa, jakie człowiek jest w stanie drugiemu człowiekowi wyrządzić i to jeszcze w perspektywie przedstawione jako zaszłości, które w człowieku potem się budują i go niszczą, wyniszczają psychicznie i budują w nim lęki i przerażenia. I to główny bohater przez całą grę stara się odkryć, co się stało i dlaczego tak się stało.
Ale ja nie chcę porównać Metal Geara do Silent Hill, tylko mówię, że też jest gra, która na mnie tak wpłynęła, że myślałem, po prostu analizowałem scenariusz TP i TD.
Aha, ale tobie bardziej chodzi o udziwnienie dwójki, czy też jakoś tak metafizycznie to zacząłeś odczuwać jak bizon?
Znaczy, skoro już odeszliśmy od tego i podążamy szlakiem Metal Gear Solid 2, to po prostu sama złożoność tej fabuły i jak bardzo mi zależało na tych postaciach sprawiło, że po prostu siedziałem, analizowałem, szukałem różnych materiałów w internecie, które pomoże mi jakby w pełni ogarnąć jakby głębiej
tej gry. Jesteście podobni do siebie w jakiś tam sposób. Bizon bardziej z racji tego, że się przywiązał duchowo do tej gry, a ty z racji tego, że do tych postaci. Mimo wszystko istnieje duża różnica między tymi grami, że
ale
mi się wydaje, że Silent Hill jest znacznie bardziej głęboka, jeśli chodzi w ogóle o przedstawienie uczuć. A ona zresztą przekracza w pewien sposób tak, nie wiem, zasady, jakimi rządzą się gry, dlatego że ona w bardzo dosadny sposób przedstawia ci no na przykład gwałt albo inne rzeczy. Pobicia, śmierć, to jest zupełnie inaczej przedstawione w Silent Hill niż w Metal Gear Solid.
Ale to jest też zupełnie
ale inna... Ale co to do rzeczy?
Ale Odin, słuchaj, bo to jest też zupełnie inne jakby postrzeganie tego, co my robimy po przejściu gry, widzisz? Żeby tak zrozumieć w pełni Metal Gear Solid 2, ty musisz na przykład poszukać źródeł, które ci powiedzą, jak to jest, że to tak, jest tak, a tak. A z Silent Hillem raczej jest tak, że siadasz i zaczynasz analizować w głowie wszystko to, czego dowiedziałeś się przez te, no ja chyba grałem w to, nie wiem, 18 godzin grałem chyba aż w tą grę. Mhm. Zaczynasz analizować wszystko to, co przeczytałeś w tej grze, bo ogólnie spotkałem się z masą różnych interpretacji fabuły gry. To jest dość niespotykane, bo ludzie potrafią zupełnie inaczej interpretować to, co jest w grze, zupełnie inaczej niż ja to postrzegałem. I chodząc po forach internetowych, można znaleźć naprawdę takie teorie, że to, co ty wymyśliłeś nawet przez parę dni, zupełnie nie pokrywa się z tym, co ty czytasz. I to jest pewnym też, no, każdy może stworzyć jakby swoją własną podhistorię do Silent Hill 2 i też autorzy, myślę, robią to specjalnie, dali nam taką możliwość, bo nie jest do końca wytłumaczone przez autorów Silent Hill 2 wszystkie te niuanse fabularne. Jest pewien, no, jakby... Jest ten główny
scenariusz. Ale czyli sugerujesz, że zostawienie dziur fabularnych to jest otwieranie do interpretacji?
Ale to nie są dziury fabularne, Blady. Nie, tam wszystko...
Ale ja myślę właśnie w taki sposób. Ja szukam dziur, w które mogę cię wepchnąć, a ty bardzo umiejętnie ich unikasz. Dziękuję.
Nie ma tam dziur fabularnych i ja ci to zapewniam, że ja tą grę przeszedłem dwa razy. Przeczytałem wiele źródeł i ja w 100% rozumiem ją taką, jaką ona ma być. Ale do dzisiaj jest parę teorii, które mogą być w tej grze, ale wcale nie muszą. Ja nie chcę mówić, jakie to są teorie, bo wtedy musiałbym robić spoilery.
Wszystko ale był sen.
Wierz mi, że są różne teorie i każda pasuje i mimo, że gra nie ma dziur fabularnych, to ty możesz sobie ją interpretować w różny sposób. I też, no bo na przykład powiem, no to nie będzie spoiler. W pewnym momencie w grze jesteśmy w szpitalu i w tym szpitalu znajdowali się kiedyś ludzie również obłąkani. I ty czytając na przykład różne zapiski lekarzy, możesz myśleć, że niektóre te zapiski na przykład mogą się odwoływać do twojej postaci. I to naprawdę zaczyna na ciebie oddziaływać, bo ty jak przechodzisz grę, to to zadajesz sobie wiele pytań. Już, chociaż nie znasz fabuły, zadajesz wiele pytań, jak to może być i czy to jest tak, jak ja myślę. I przechodząc grę, są pewne wskazówki, które jakby naprowadzają cię na to, co, jak ona się skończy, jakie będzie rozwiązanie tego. I to wcale nie musi być to, co myślisz, ale to, co myślisz, byłoby na przykład no całkiem prawdopodobne. I to jest fajne, że ta gra przeprowadza cię, dając ci dużo wskazówek. Ty budujesz sobie własną wersję w głowie i na sam koniec, czy to się spełni, czy nie, to już jest zależne tylko od no, twórców gry. Ale naprawdę to, co się
przeżywa... Zaintrygowałeś mnie.
Przechodząc Silent Hilla 2, to jest coś niesamowitego. Jak ja mówiłem, przejście go drugi raz było naprawdę bolesne nawet, bym powiedział, bo ja go przeżywałem za drugim razem bardziej. I teraz bardzo bym chciał go przejść po raz trzeci, ale po prostu nie wiem, czy mam na to siły. Oglądanie naprawdę, no, albo czytanie jakiejś bardzo ambitnej książki. Tak jak ja mówię, żadne medium nie oddziaływało na mnie tak mocno jak Silent Hill 2. No, myślę, że to jest wystarczająca, mój argument wystarczający na to, by ktoś chociaż spróbował w to zagrać i spróbował to zrozumieć, bo naprawdę warto, bo drugiej takiej gry, myślę, nie znajdziecie. Dodatkowo dochodzi to, że ona jest, no, całkiem grywalna na PS2, bo chociaż tam ten system walki nie jest idealny, bo jest taki trochę sztywny, to można sobie spokojnie w to pograć. Ma przewspaniały soundtrack Akiry Yamaoki z takimi znanymi motywami jak motyw Laury czy Promise. No, jest naprawdę warta polecenia. Jest dużo ludzi, którzy jej nie zrozumieli właśnie dlatego, że nie czytali tych zapisków, że nie doszukiwali się na przykład no symboliki niektórych postaci też, bo niektórzy ludzie przypisują odpowiednim postaciom odpowiednią symbolikę, na przykład, że ta postać jest zła i dobra, dlatego, że ta jest zła jest taka, dlatego, że ta jest dobra, to nie widzi pewnych rzeczy, naprawdę jest fura tych rzeczy, jeżeli ktoś jest zainteresowany, może sobie wygrzebać całą stertę różnych teorii i ułożyć z tego własną historię. Silent Hill 2 jest niesamowite, trzeba w to zagrać.
Tyle. Nie podganiajcie rozmów przez kodek.
Uff, to jest chyba to, co ja chciałem powiedzieć.
Bardzo ładnie ci to wyszło, Bizon.
Dziękujemy.
Naprawdę.
Bo Bizon ma tutaj 100% rację, naprawdę. Świetna
ale
gra.
Ale powinni nam płacić za to, bo po prostu potrafią mnie teraz zaintrygować. Wielce.
Wierzcie mi, że zwiążecie się z Jamesem.
Wierzę!
I jeszcze jedno mogę powiedzieć. Zakończenie gry zależy od tego, jakim my jesteśmy człowiekiem w tej grze.
Tak.
I gra będzie miała różne zakończenia w zależności od tego, jeżeli my na przykład będziemy się przejmować niektórymi postaciami, będziemy im pomagać i choć nam wydaje się, że to nie wpłynie w żaden sposób na fabułę, to wpływa, bo ta gra jakby...
Spoiler!
Nie, to nie jest spoiler.
Nie.
Ta gra zapisuje informacje na przykład o tym, jak my walczymy.
Już nie mów.
Czy na przykład walczymy z wrogami, czy nie, czy gdy jesteśmy ranni, czy leczymy rany. Wszystko to wpływa na zakończenie gry i ma sensowne wytłumaczenie. Dla mnie hands down. Konami jest wspaniałe, że stworzyło tą grę. Dziękuję.
Dziękuję, dobranoc.
To wszystko w dzisiejszym... Nie.
Jeszcze nie, bo... Ja zachęcony 2, czekałem bardzo na zagranie w Silent Hill 3 i niestety tutaj się zawiodłem.
A o tym, dlaczego Bizon się zawiódł, powie nam Odin.
No, wiedziałem, że zrobisz taką sytuację. Czemu? Dlatego, że Silent Hill 3 tak na dobrą sprawę nie stanowi tutaj kontynuacji 2 w sensie tworzenia tej atmosfery. On jest straszny, ale on przy okazji nie jest podobny do Silent Hilla, do tego tytułu, do tej serii.
To jest tak.
Odstaje strasznie.
Silent Hill 3 jest bezpośrednią kontynuacją pierwszego Silent Hill, nie jest zupełnie związany z 2. I 2, tak jak mówiłem, w moim przekonaniu to nie jest wcale horror, on nie miał nas przestraszyć i miał opowiedzieć tą wspaniałą historię, jaka jest zawarta w tej grze. A Silent Hill 3 jakby, bo wielu graczy właśnie na to narzekało, byli tacy, którzy wymagali od Silent Hill 2, gdy go kupili, że to ma być horror, że ma ich przestraszyć, a nie atakować jakimiś filozoficznymi przemyśleniami. I dlatego Team Silent w Silent Hillu 3 wrócił fabularnie do jedynki, a zamiast dać nam kolejny ten psychologiczny, wspaniały, fabularny no, gameplay, to dali nam po prostu gameplay typowo no, ten survival horrorowy, bardziej nastawiony na walkę. No, ja myślę, że to jest właśnie ta przyczyna.
Odin miał mówić.
Przepraszam.
No ale Bizon to doskonale ujął, wiesz, to jest w sumie jego podcast, tak na dobrą sprawę. Jeśli ja mam się wypowiedzieć o Trójce, to muszę powiedzieć, że sam początek Trójki jest bardzo sprytny, dlatego że nasza bohaterka...
W łazience się zaczyna?
Nie, właściwie nie. Budzimy się, widzisz, w takim miejscu, tak jak zaraz po tym zejściu typowo Silent Hillowskim, gdzie wszystko jest brudne, czarne, zasmolone, na metalach jest pełno rdzy i oczywiście słychać wszędobylski taki dźwięk, który powoduje, że masz dreszcze na karku. A po chwili okazuje się, że to tylko sen. Więc sam początek jest bardzo sprytny, jeśli chodzi o Silent Hill 3, ale potem, szczerze powiedziawszy, gra zaczyna zamiast budować to napięcie, to zaczyna zarzucać na ciebie coraz więcej tych wrogów, amunicji do broni, może nie jest specjalnie dużo, ale znajdujesz ją częściej. To jest dość dziwne stwierdzenie.
Ale słuchaj, czy to jest prawda, że w Trójce można walczyć gwiezdnym, świetlnym mieczem?
Ja powiem.
Proszę.
Świetlny miecz się dostaje, jeżeli ubijesz chyba 150 wrogów bronią białą. I to jest jakby ten bonus w stylu przechodzisz grę i na drugie przejście dostajesz...
Pomyślałem, że w czasie gry znajdujesz ten po prostu...
Nie. A ja jeszcze chcę wytłumaczyć to, co mówił Odin, bo to może brzmieć tak trochę głupio, to rozwiązanie, że jesteśmy w tym jakby koszmarze Silent Hillowym i bohaterka się z niego budzi, ale wierzcie mi, że później w grze jest do tego pewne nawiązanie i wtedy przekonacie się, że to nie było tak, że ojej, obudziła się bohaterka, ile razy już to przerabialiśmy, że było źle i nagle ktoś się budzi. Nie, ta gra jest na tyle inteligentna, że to ma później jeszcze odwołanie. To tyle mogę powiedzieć bez spoilerów. I to tyle chyba, co można powiedzieć o Silent Hill 3. Nie, bo ta gra jest wiele bardziej płytka od Silent Hilla 2. Nie trzeba jakichś przemyśleń, żeby ją zrozumieć, bo wszystko mamy podane na talerzu i nawet to, że mogliśmy się domyślić tej głównej jakby tajemnicy fabularnej w grze.
To jest chyba najsmutniejsze, że
to jest
jak
nam tak...
poznałeś praktycznie większość postaci w grze, to domyślasz się, jak ona się skończy i ona cię nie rozczarowywuje. Okazuje się tak, że rzeczywiście miałeś rację, gra kończy się tak, jak przewidywałeś i to właściwie tyle. Bohaterka się odwraca do ekranu, idzie do niego, ekran się zaczernia, o ile dobrze to zapamiętałem, jest koniec.
Ale nie, koniec jest po prostu słaby bardzo w tej grze, zupełnie niesatysfakcjonujący. I ja chcę jeszcze tutaj dodać, że tak jak w drugim Silent Hillu początkowo nie podobał mi się voice acting, bo jeszcze nie rozumiałem, jaki on ma być w tej grze, później zupełnie zmieniłem zdanie, jest prześwietny, przegenialny. O tyle w Trójce jest po prostu dziwny. Niektóre postacie są dość przekonujące, ale jakby zbyt psychotyczne jak dla mnie. Nie potrafiłem zrozumieć ich zamiarów do końca i nawet kiedy już wydaje mi się, że tak, to jest ta dobra postać i okazuje się, że w grze to jest ta dobra postać, to ja do końca nigdy jej nie polubiłem i jakoś nie związałem się z nią emocjonalnie. Jest taki dość płytki pod tym względem Silent Hill 3. Ale ma wielki plus, bo ja grałem, no myślę, że w dość dużo survival horrorów i żaden nie wystraszył mnie, tak jak Silent Hill 3.
To jak... Grałeś w Siren?
Nie, nie grałem.
Słuchaj, o widzisz, ale bo słuchaj, ja miałem wasz...
Ale słuchaj mnie, bo są ludzie, którzy mówią, że Silent Hill 2 był straszny w tych momentach, w których był straszny. Ja uważam, że nie, jeżeli ktoś grał w Trójkę, to nie myśli już nawet o dwójce, bo to jak ta gra wygląda, jakie ma udźwiękowienie, jakie wydają z siebie jęki, stwory w tej grze. I ta gra też zastosowała taki trik, to był jakby nowatorski wtedy trik, że tekstury się poruszały jakby. One były no ruchome, powiedzmy.
Chodzi ci o te ściany, tak?
Zmieniały się, tak. I na przykład był taki motyw, że poruszaliśmy się na przykład po płonących pomieszczeniach, albo jest najstraszniejszy moment w grze, ja nie chcę powiedzieć, jak on dokładnie wygląda, ale jest taki moment, że wchodzimy do pomieszczenia, w którym jest lustro i na początku...
Nie, już nic nie mów, już nic nie mów, już nic nie mów. To zepsuje całkowicie zaskoczenie wszystkich ludzi, którzy będą grali w trójkę. To jest
Proszę, wejdźcie do pomieszczenia z lustrem i stójcie tam. Ja uciekłem. Naprawdę.
To jest przerażające.
A to pryszcze sobie wyciska?
Tak.
Rady, nie, naprawdę. To, co oni wymyślili w tej scenie, tym bardziej, że ja się czegoś takiego zupełnie nie spodziewałem, naprawdę...
No to teraz ja też nie będę spodziewał, jak tam wejdę, dzięki
Bizu. Właśnie, ale widzisz, ciężko jest powiedzieć o czymś, żeby o czymś nie powiedzieć.
Ale nie, ja myślę, że właśnie ludzie się spodziewają czegoś zupełnie innego po tym, jak tam wchodzą. Ja się czegoś takiego nie spodziewałem. I myślę, że nie zrobiłem tutaj strasznie wielkiego błędu. Wy po prostu wiecie o pokoju z lustrem. Tak. Ale gdy tam wejdziecie, to się przekonacie. Nie, naprawdę jest bardzo straszna.
A poza tym jeszcze, o ile dobrze pamiętam, to Silent Hill 3 nosi miano posiadacza najstraszniejszych potworów.
No są straszne, to jest fakt.
Nie, ale ogólnie, bo był konkurs fanowski, wiesz, na takiej amerykańskiej stronie, gdzie zrzeszają się właśnie fani wszystkich części Silent Hill, a oni tam robili sobie ankietę, który potwór i właściwie która część posiadała najstraszniejsze potwory. I wyobraź sobie, że wygrała trójka i to dość bardzo, no, z dużą przewagą.
Bo tam są nawet, w trójce są takie momenty, że widzimy niektóre stwory, ale no jakby nie musimy z nimi walczyć wcale, bo to nie są stwory, które nas atakują, ale sama ich obecność i to, że my przychodzimy koło nich jest w jakiś sposób tak przerażające, że chcesz stronić od tego jak najbardziej. I to jest właśnie jedna z tych rzeczy, które Silent Hill robi świetnie, trójka.
Ja właśnie myślę, że tego brakuje w innych właśnie survival horrorach. Właśnie tego, po prostu, że czujesz obrzydzenie do jakiegoś potwora, to nie jest get some, czy chcesz ich wykończyć wszystkich, bo na ciebie biegną z paszczoszczęką otwartą, tylko właśnie tak jak mówisz, właśnie to akurat...
Znowu mnie zaintrygowałeś, po prostu wprowadziłeś element, który w jakiś sposób sięga do moich głębi, jakoś tak mówi, hej, słuchaj, to może być fajne.
Ale to ja ci powiem jeszcze coś.
Ale to od razu mi się skojarzyło, jak Blady powiedział, z paszczoszczęką graliście w Resident Evil 4. Czwórce to były paszczoszczęki bardzo ciekawe później.
Dobra, ja tu jeszcze zaintryguję troszkę Bladego. Bo jeżeli mówimy już o oryginalnych potworach, to jeżeli mamy powiedzieć o najoryginalniejszych, to na pewno za to też Silent Hill 2 powinien dostać, bo tam również potwory nie są znikąd. One też mają swoje wytłumaczenie fabularne. Pyk, dobrze. Tak. Jest ono również głębokie, co ciekawe. Więc
bardzo.
To jest tyle, nie chcę robić spoilerów, więc no... Dobra,
ale że pielęgniarki, tak? Bim bum?
Wszystko nie. Masz. Ej, Blady, wszystko w Silent Hillu 2, nawet nie zdajesz sobie sprawy, ale jeżeli pomyślisz nad tym trochę dłużej i popatrzysz na to, jak one wyglądają, to możesz sam dojść.
Uśmiech stanie się pełniejszy.
Ja nic nie poradzę, że ja mówię w ten sposób o tej grze, ale...
Nie, mówisz bardzo, bardzo fajnie, tylko po prostu komizm sytuacji jest duży. Zwracasz się do Bladego, który jest wielce zaintrygowany. Opisujesz,
jeżeli skupisz się...
No wracając do trójki. Nie będę spoilerował, powiem tylko, że walka z ostatnim bossem była dość dziwna, gdyż walczyłem z nim z 9 minut chyba. No nie wiem, naprawdę walczyłem bardzo długo i po pewnym czasie gdy zaczęło mi brakować amunicji, zacząłem się zastanawiać, może ja coś robię źle. No ale nic, walczyłem dalej. I miały kolejne minuty tej nudnej, strasznie nudnej ostatniej walki w Silent Hill 3 i w końcu się poddałem i wskoczyłem na GameFAQs i okazało się, że tam jest napisane po prostu strzelaj dalej, aż padnie.
I czy zbijanie paska zdrowia, tak?
I wierz mi, że...
Tam nie widzisz paska.
Tam jest... I tam przede wszystkim wybierasz trudność na początku gry i wybierasz sobie oddzielnie do zagadek i oddzielnie do tego jakby do walki.
Intrigue the game!
Ja grałem na średniej trudności i na tej średniej trudności naprawdę paręnaście minut waliłem w tego bossa ze wszystkich rzeczy, które miałem w plecaku. Nie było to ani kreatywne specjalnie, ani interesujące. Skończyła się ta gra i to jeszcze z takim zakończeniem, które zostawiło mnie z takim aha, dobra, no to się skończyło, dziękuję. Dziękuję, dobranoc i tyle.
To ja tak samo czułem się zawiedziony zakończeniem pierwszego Half-Life'a, bo jak miałeś całą grę, która była tak rozbudowana i po prostu dostajesz bossa, który po prostu łyka kolejne pestki i masz strzelać w niego, no to jest takie ple.
No więc podsumowując, w trójce zakończenie nie jest wcale ciekawe. Pozostawia nas właściwie nie z pytaniami, co po prostu obrazuje tą grę jako pustą, która nie ma nic więcej do zaoferowania i nie zaskakuje nas tak jak dwójka, ani nie oferuje nam większej głębi. No po prostu okazuje się w momencie, w którym gra się kończy, że nic więcej się nie dowiemy, gra nic więcej nam nie pokaże. I
ja się włączę troszkę, bo...
Jest koniec. Dawaj.
Bo ja myślę, że trójka będzie bardzo ciekawa dla tych, którzy byli zafascynowani częścią pierwszą jako ten sequel. I to dokończenie historii samo dla nich będzie na pewno bardzo fajnym doświadczeniem. Dla mnie nie było, bo ja wolę dwójkę i wolałem tamten typ rozgrywki i tamtą fabułę.
No. Ale wiesz, i trójka nie kończy się wcale w satysfakcjonujący sposób dla fana jedynki.
No tak.
Zgadzam się z Olinem.
Ona jest uproszczona, tak jak jedynka była.
Mimo, że nie grałem.
Była skomplikowana jako w ogóle gra, jeszcze takiego starogeneracyjna. Tak trójka, mimo że już miała naprawdę wszelkie możliwości, żeby tym zakończeniem, a właściwie już samą fabułą wyjaśnić nam coś więcej, to tak na dobrą sprawę tego nie robiła i nie robiła tego od samego początku i nie było wielkiego boom, Jezu, teraz dowiaduje się wszystkiego, tylko po prostu koniec, no.
Kończyła się.
Tak.
Bo tam największy boom fabularny tej gry jest tak naprawdę gdzieś w 2/3 gry, gdzie się dowiadujesz wszystkiego, już tak naprawdę na dobrą sprawę ta gra...
Idziesz do przodu już w tym momencie i już wiesz, co
skończyć.
Masz. Tak. No. I oprócz tego, że mieliśmy, skoro już rozmawiamy tutaj o tych częściach, nie powiemy tutaj o paru jeszcze innych Silent Hillach, ale możemy wspomnieć, że zamiast po trójce była część czwarta, która nazywała się The Room. I ona z Silent Hillem właściwie, nie wiem, czy ktoś z nas w nią grał, czy nie grał, ale Silent Hill The Room miał wspólnego z Silent Hillem naprawdę niewiele i bardziej zaskakujący i ciekawy był w momencie przebywania w pokoju, bo sama historia była po prostu płytka i ani nie posiadała jakiejś specjalnej siły przyciągania, ani nie wynagradzała nas za to, że ją odkrywamy. Właściwie można byłoby ją streścić w parunastu zdaniach, słucham.
Ale mi ptaszki ćwierkają, że było to spowodowane tym, że początkowo ta gra była tworzona jako niezależne dzieło, później zaś dopiero postanowiono dodać napis Silent Hill i wprowadzić na siłę nawiązania do serii, ażeby przyciągnąć graczy do tego tytułu.
Troszkę tak było, bo gra miała nawiązywać, jako że robiło ją Team Silent, czyli ten oddział Konami zajmujący się Silent Hillami. Oni robili tą grę, więc miały być tylko takie nawiązania w stylu, no wiesz, smaczki dla tych, którzy grali w Silent Hille. Ale jednak znalazłem jednak, że zrobimy sobie z tego kolejną część Silent Hill, mimo że ona z Silent Hillem nie ma też za dużo wspólnego. I tutaj Odin też muszę powiedzieć, że no ja nie grałem w The Room, ale znam ludzi, którzy uważają, że to właśnie historia z The Room najbardziej do nich przemawia. Myślę, że nie możemy tutaj jednoznacznie powiedzieć, że The Room ma słabą fabułę, gdyż nie żaden
facet doświadczył. The Room nazywa się Silent Hill i z racji tego, że nazywa się Silent Hill, to ma słabą fabułę. Gdyby nazywała się, nie wiem, Explore the Hole in the Wall, to prawdopodobnie byłaby naprawdę bardzo fajną grą, dlatego że same nawiązania do Silent Hill są po prostu śmieszne.
No i znikome.
No tak.
Mhm. Ale co ciekawe, nawiązanie do The Room'a jakby znajduje się już w drugiej części Silent Hill, że to nie jest tak, że Silent Hill 4 nawiązuje do dwójki, tylko w dwójce jest już nawet ukryte nawiązanie do Room'a. Co ciekawe.
No, tak, dlatego że czwórka wyszła zaraz po dwójce, właściwie no, została
miała
premierę. Tak, tak. Mhm. No i dlatego też właśnie mamy te małe nawiązania, ale one są nieznaczne. Ja nie potrafię powiedzieć dokładnie jakie, dlatego że to były tak małe, specyficzne rzeczy, jak na przykład, nie wiem, brak latarki, albo nie wiem, brak radia.
To było z tym właśnie jakby głównym, no nie wiem, ikoną Silent Hilla była właśnie latarka i...
Radyjk. Więcej na dobrą sprawę nie potrafię powiedzieć, bo ja w tą grę grałem dosłownie chwilę i ona mi się po prostu nie spodobała. Samo przejście przez pierwszy ten portal i eksploracja, to w ogóle nie jest Silent Hill. Mhm.
Okej, okay. Dalej było niestety gorzej, bo Team Silent przestało robić Silent Hille i zaczęło je robić amerykańskie studio Climax. I Climax wydało najpierw Silent Hill Origins jako jak prequel do pierwszego Silent Hilla. Była to gra na PSP i PS2. Do dzisiaj ludzie też zastanawiają się, czy to jest rzeczywiście kanon, bo to jest troszkę jak z MGS-em 4. Niektórzy ludzie nie chcą, żeby to był kanon.
O tak.
No o, właśnie. Tak. To jest niby wpisane w kanon, niektórzy ludzie sobie tłumaczą, że to nie jest kanon, bo nie robiło tego Team Silent, tylko jakiś Climax. Bądź co bądź, ja bym pominął Silent Hill Origins i pominąłbym też drugą grę zrobioną przez Climax rok później. To już jest gra na konsolę nowej generacji, na pecety. Zwie się ona Silent Hill Homecoming. I tutaj już mamy przejście zupełnie na ten standardowy typ survival horroru. Jeszcze do tego ta gra jakby traci zupełnie cały suspens, który słynął Silent Hill.
Bo... I można się turlać.
Słuchaj mnie, blady. Słyszałem taką fajną recenzję, oglądałem recenzję od Zero Punctuation, w której Yatsi mówił, że to, co było fajne w Silent Hill 2, to była właśnie ta nieporadność postaci w walce z potworami. To, że ty widziałeś dwa potwory idące na ciebie i ty czułeś, że nie masz szans w starciu bezpośrednim z nim. Jakichkolwiek, dlatego uciekałeś. Silent Hill Homecoming, Amerykanie poczuli, że... Przepraszam, to było chyba inne studio, też robiło nie Climax, tylko Double Helix Games. Amerykanie poczuli, że teraz będziemy jakby tymi Amerykanami w grze i będziemy mieć...
Bigger, better, badass.
I teraz będziemy wykańczać potwory w bardzo szybkim tempie, dodatkowo jeszcze z użyciem quick time events, jeszcze dodatkowo namieszamy w fabułach Silent Hillów tak, że to, co było wspaniałe w dwójce, w Homecoming jest nawiązanie pewne do dwójki, które zupełnie nie pasuje do dwójki, zupełnie jakby psuje cały obraz fabuły dwójki. I ludzie ogólnie mówią jasno, Silent Hill Homecoming to nie jest na pewno kanon, to jest po prostu jakiś spin-off wymyślony przez Amerykanów gra, która w ogóle nie powinna się nazywać Silent Hill, bo jedyne, co jest z niej dobre, to jest muzyka Akiry Yamaoki, który
tak.
Niezmiennie robi muzykę do gier serii Silent Hill.
Ale, widzisz, najważniejszą rzeczą, którą można powiedzieć o Homecoming, która była wtedy bardzo reklamowana i którą ja zapamiętałem, to, że wyjdzie na Blu-ray.
Wow.
No i to jest właśnie to, nie? To jest to, co w ciebie uderza i oho, Jezus, na Blu-ray, no to wow.
Okej, okay. Więc jakby jak Team Silent przestało robić Silent Hill, wydali to Origins, które było jakby Silent Hillem trójką, z troszkę wiadomo inna fabuła, ale to był jeszcze ten stary Silent Hill, podczas gdy twórcy Homecoming, czyli to Double Helix Games, oni zrobili zupełnie inną grę, już nie powinny nazywać się to Silent Hill. I chyba dobrze, że zostali odsunięci jakby od Silent Hillów, bo teraz już wyszła w tym roku przed paroma miesiącami gra na Wii stworzona przez Studio Climax, czyli tych, którzy robili Origins. Zwie się ona Silent Hill Shattered Memories i niektórzy mówią, że to jest remake. I niestety oni się mylą i wszystkie te ich argumenty przeciwko tej grze można sobie wsadzić. Bo Silent Hill Shattered Memories to nie jest remake pierwszej części. To jest wyobrażenie sobie tej historii zupełnie na nowo. I jeżeli ona tam, ona rzecz jasna ma powiązania, będzie miała pewnie wielkie powiązania, bo jeszcze nikt z nas z nią nie grał. To tyle możemy powiedzieć. Ale to jest na nowo wyobrażenie sobie tej gry i ja myślę, że ono jest bardzo ciekawe. Każdy z nas widział tą grę. I tutaj nawet Blady ją widział, więc Blady...
I nawet byłem wielce zdziwiony, że to mnie zainteresowało. Ja oglądałem tylko recenzję z IGN bodaj. I byłem po pierwsze zdziwiony, jak wiele mogli wycisnąć z Wii. Bo tak, wiadomo, że rozdzielczość będzie niska. Wiadomo, że tekstury będą kaszaniaste. Ale! Fenomenalne efekty świetne. Nie wiedziałem, że Wii tak ma. bo to, jak ta latarka oświetla każdy indywidualny przedmiot, każdy płatek śniegu i on rzuca realistycznie cień, no to jest niesamowite. Tak samo zagadki wymagają od nas używania telefonu komórkowego, którym robimy zdjęcia tych pokoi i to jest po prostu... No, wielce mnie zaintrygowało, a najbardziej mnie ucieszyło, jak Bizon mi powiedział, że ta gra wyjdzie na PS2. To też mogę mieć nadzieję, że kiedyś w to zagram. Ale... Mówisz, że to jest rewitalizacja, prawda?
Czy to jest dobre tak słowo, bo nie wiem, czy to jest dobre słowo. No.
Mówisz, że to jest rewitalizacja. Mhm. Tej części nie można strzelać, w ogóle nie masz broni.
Tak.
To nie jest tak, jakby robić rewitalizację Jamesa Bonda, w którym nie ma Q. O, ups, tak zrobili.
Ale to nie jest... Siłą Silent Hilla tak naprawdę nigdy nie, tak jak już mówiłem, to nie chodziło o walkę. Ta gra...
Ale ja się zgadzam z tobą, mi się też to bardzo podoba, no.
Tak.
Tylko, że... Ale Zlady musi przyjąć jakąś rolę w tej konwersacji. Bizon,
tak, on musi być tym bad copem, a ja muszę być good copem. Jak ja patrzę na tą grę, to widzę duży potencjał, bo tam na przykład już początkowo w tej grze, bo to jest, ta gra jest retrospekcją. Harry Mason jest tutaj, jakby...
Znowu ci masoni!
U psychoanalityka jest i jemu się zwierza z tego właśnie, co się wydarzyło w Silent Hill. I na początku gry dostajemy do wypełnienia testy takie, no, na osobowość i dostajemy też na przykład obrazek do pokolorowania. I według tego, jak wypełnimy te testy i nawet od tych, jakich kolorów użyjemy do pokolorowania obrazka, nawet takie szczegóły, jakie będziemy tam robić, będą wpływały na to, jak będzie ta gra rozgrywana. Nie wiem, na czym to polega, bo jeszcze nie było mi na zagrać. Są opinie, że właśnie to strasznie wpływa na tą grę. I no, ja czekam na tą wersję PlayStation 2, bo właśnie ciekawi mnie to, że jest to nowe wyobrażenie, takie mniej brutalne jakby, bo ten alternatywny świat Silent Hill nie jest teraz rdzawy i krwisty, tylko jakby dziwnego połączenia. Prawo. Jest taką, no, porośnięty lodem jest.
Pokryty jak... może lodem, co?
Pokryty też może być. I rzeczywiście nie ma tej walki, musimy uciekać tylko przed potworami. I są ciekawie zastosowane zagadki, fajnie rzeczywiście pracuje latarka, tym bardziej, że my, no, używając Wilota obracamy tą latarkę po świecie gry. I też ciekawe jest to, że mamy ten telefon, jeżeli gramy na Wii i ktoś dzwoni przez ten telefon, to my przykładamy Wilota do ucha, bo w Wilocie też jest taki głośniczek. I przykładamy Wilota, więc to jest wszystko jakby bardzo kontekstowe, bardzo ciekawie rozwiązane, że ta gra też jakby, no, czujesz, że grasz w tą grę, no bo ona, no, reaguje razem z tobą.
Przygotowałem kawał.
Nie wiem, jak to wejść na dwójkę. No.
Zadzwoniłem wczoraj do Silent Hill. I co? I cisza.
Nie wiem, jak to będzie na PS2, bo rzeczywiście, no, będzie... Jakby gorsze to doświadczenie na pewno, bo ta gra jednak jest przeznaczona na bycie tym, no, Wii ekskluzywem, tak przynajmniej mi się wydaje, no, mamy tu specjalnie dostosowane sterowanie, ale już teraz jest dostępna w Stanach na PlayStation 2 i PSP jeszcze i wkrótce będzie u nas już w Europie również na te konsole, więc ja już czekam.
Czy wersji na PSP trzeba przykładać do głowy jak taco, jak do ciebie dzwonią?
Jak Nokia Engage.
Tak czułem. Oj.
No. Także Shattered Memories, naprawdę ja czekam, bo tak jak mówiłem, nie chciałbym poznawać historii pierwszego Silent Hill już w tej starej formie, a ta bardzo mnie intryguje, więc no, czekam, zacieram ręce. Myślę, że Blady już powiedział nawet, że bardzo go to też intryguje, więc może się...
Więc ja będę ciekaw właśnie... Czy nie poczekać właśnie na tą część i od niej rozpocząć moją przygodę z Silent Hill?
To jest dobry pomysł, bo fabularnie nie ma dużej różnicy, a poza tym mitologia jest dalej ta sama, z tym, że różnice są naprawdę, no, niezauważalne, tak na dobrą sprawę. Jeśli ktoś chce zauważyć duże różnice w gameplayu, to na pewno je zauważy, ale najważniejsze, czyli ucieczka w głąb, to, co było w jedynce, dwójce i w pozostałych częściach, nadal jest zachowana.
Ale widzisz, Odin, bo to nawet było tak, że ludzie się bali nieco ci, którzy czekali na Shattered Memories, mieli jednak te obawy, czy to jakby no, nowe wyobrażenie nie będzie czymś takim właśnie w stylu tego Homecoming, że będziemy mieć grę z nową mechaniką, która się nie sprawdzi i ta fabuła też się nie sprawdzi.
Tymczasem
okazało się, że jednak Shattered Memories nawet tym zatwardziałym fanom serii się bardzo spodobało, więc myślę, że nie mamy się czego obawiać i czekamy i już to zagramy, to na pewno w kolejnych DualShockach będziemy recenzować.
Zapomniałem newsa powiedzieć na początku.
Jaki?
Że God of War 3 nie będzie miał instalacji na PlayStation 3. To jest przyjemne i tylko pokazuje, że te wszystkie instalki są tylko wymówką dla deweloperów, którzy nie potrafią sobie poradzić z wielce wykwintną technologią, jaką jest PlayStation 3.
Dziękujemy, Brad, za owego newsa. Kończymy temat związany z grami Silent Hill, ja mam nadzieję, że się podobało, a jeszcze na koniec naszego podcastu wspomnimy o filmie Silent Hill, ekranizacji gry.
Koniecznie?
Koniecznie, bo Odin bardzo się chciał wypowiedzieć na jej temat.
Film jest dla osoby, która gra w Silent Hilla, całkiem ciekawy. Mimo wszystko na pewno posiada dużo luk i dla takiego dużego fana, jakim ty na przykład jesteś Bizon, to może być, powiedzmy, doświadczenie bądź co bądź trochę miłe, ale też z drugiej strony nieciekawe, w szczególności z zakończeniem. Jest bardzo duży nacisk na pierwszą część, jeśli chodzi o jedynkę.
No tak, to jest też tak jakby nowe wyobrażenie.
Ja odnajduję powiązania jedynki i tego filmu. Ja myślę, że są bardzo mocne, o wiele mocniejsze niż do innych części, szczególnie sam koniec, który stara się wytłumaczyć takiemu widzowi typowo amerykańskiemu, który jeszcze nigdy nie miał kontaktu z Silent Hillem i w ogóle nie wie, o co chodzi. To wszystko, to myślę, że jedynka, a właściwie książka, która została wydana, która opisuje wszystkie wydarzenia, niestety nie wiem, czy ona jest wliczana w kanon, czy nie, czy też kto jest jej wydawcą, wiem, że wyszła na pewno w Japonii. Myślę, że tutaj powiązania między tą książką, która to stara się opisać, są bardzo silne i w szczególności pierwszą częścią. I jeśli ktoś idzie do kina i nie ma co zrobić na przykład z 8 złotymi, to myślę, że to jest całkiem rozsądnie spędzone 2,5 godziny, czy tam 2 godziny i tam 10 minut, bo film jest dość długi, ale mimo wszystko nie jest idealny i na pewno można by było masę rzeczy w nim zmieniać, ale też nie oszukujmy się, to nie jest jakieś ambitne kino.
Ale to jest
a wie za to, co jest ambitnym kinem? Uwe Boll robi Blood Rain 3.
No to z chęcią obejrzę.
Nie, ale ja tak szczerze całkiem powiedziawszy, to była chyba najprzyjemniejsza ekranizacja, jaką ja widziałem. Najlepsze przeniesienie gry, bo chociaż no, dużo fanów może mieć pretensje. Ja mam pretensje też o dużo zupełnie niepotrzebnych rzeczy w tym filmie, które psują obraz innych części Silent Hill. To mimo wszystko myślę, że sprawdza się on jako ekranizacja i też dużo ludzi na pewno po obejrzeniu filmu zainteresowało się grami, bo tak, to jest to niezły film.
Tak, i poza tym, wiesz, ja jak byłem pierwszy raz na seansie w Heliosie w Katowicach, to jak wychodziłem z kina, to słyszałem cały czas pytania, ale w ogóle o co chodzi z tą mgłą? Co to jest za mgła? Co ona tam robi w ogóle, nie? I właśnie myślę, że dla tych ludzi, których to naprawdę zainteresowało, w szczególności graczy, to oni się prędzej czy później zaznajomią z tą serią i być może, mam nadzieję, zagrałem w jedynkę, być może zagrałem w dwójkę, bo moim zdaniem to w ogóle najlepsze części, jeśli chodzi o Silent Hill, i dowiedzą się czegoś ciekawego, dlatego że ja myślę, że ta seria jest tego warta, w szczególności jeśli chodzi o prezentację, klimat, no i w szczególności też muzykę. To w sumie właściwie da się wyszczególnić czegoś.
Nie, muzyka jest wzięta prosto z gier, ze ścieżek dźwiękowych. I tylko jedna przestroga, jeżeli szykujecie się na oglądanie filmu, a nie graliście w pierwszą część, to wielki spoiler alert, naprawdę. No bo film idzie praktycznie tą samą ścieżką, co pierwsza część gry i no, nie będziecie już tego zaskoczenia, jak będziecie grać. Mimo wszystko, jeżeli chcecie się przekonać do Silent Hill, możecie spróbować filmu też.
Tak.
Tak. I tym, myślę, takim optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. I jedno pytanie do Bladego. Czy czujesz się bardzo przekonany przeze mnie i przez Odina do zagrania w któregokolwiek Silent Hilla?
Albo obejrzenia.
Dobra. Nie. Nie, nabrałem ogromnego szacunku do tej serii dzięki waszym rozbudowanym wypowiedziom i z pewnością nadrobię jakże wielką szansę, jaką dla mnie było pogłębienie swojej psychiki grając w te skomplikowane gry. Ale chyba najpierw zaczekam na Homecoming na PS2.
Na Shattered Memories.
Shattered Memories.
Ja mam nadzieję, że spełniliśmy oczekiwania naszych słuchaczy, którzy też prosili o powiedzenie nieco Silent Hill. Poświęciliśmy cały odcinek na to. Mam nadzieję, że się podobało. Żegna się z wami Bizon,
Odin
i Blady.
Zakończył się podcast i może lepiej.